Duchu Święty, Duchu Miłości, Duchu Światła, Duchu Prawdy, dotknij mojego serca. Otwórz drzwi mojej codzienności na Twoją przemieniającą obecność. Spraw, abym w różnych okolicznościach życia potrafił nieustannie wsłuchiwać się w powiew miłości Twojej obecności. Przyjdź, Duchu Święty. Wzywaliśmy obecności Ducha Świętego, niech On będzie światłem na drogach naszej dzisiejszej refleksji. Raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę w Radiu Maryja. W niej kontynuacja refleksji dotyczącej nauczania Kościoła katolickiego, zawartej na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. W ostatnich katechezach podejmowaliśmy temat związany z cnotami teologalnymi. Powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Nauczanie Kościoła katolickiego przypomina wszystkim wierzącym, że cnoty ludzkie są zakorzenione w cnotach teologalnych, które przysposabiają władzę człowieka do uczestnictwa w naturze Bożej. Cnoty teologalne odnoszą się bezpośrednio do Boga. Uzdalniają one chrześcijan do życia w obcowaniu z Trójcą Świętą. Ich początkiem, motywem i przedmiotem jest Bóg Trójjedyny. Cnoty teologalne wzmacniają, pobudzają i wyróżniają swoiste działanie moralne chrześcijanina. Kształtują one i ożywiają wszystkie cnoty moralne. Są wszczepione przez Boga w dusze wiernych, by uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do zasługiwania na życie wieczne. Stanowią one rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka. Są trzy cnoty teologalne: wiara, nadzieja, miłość. I te trzy cnoty teologalne były tematem szczegółowych refleksji podejmowanych w ramach kateches na antenie Radia Maryja w sposób szczególny. Jako wprowadzenie do nowego tematu dzisiejszej katechezy, jeszcze na chwilę chciałbym się zatrzymać przy refleksji dotyczącej cnoty miłości. Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym. Doskonale znamy ten fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bez miłości nie posiadałby człowiek Boga i nie mógłby nieść go innym, nawet by go nie znał. Prawda jest taka, że kiedy przypatrzymy się różnego rodzaju momentom ludzkiego życia, wyborom, które człowiek dokonuje w swoim sercu, drogom, którymi kroczy, które wybiera, dochodzimy do pewnej konkluzji, która pokazuje nam, myślę, dosyć intensywnie również i w dzisiejszych czasach, że tak naprawdę w tej batalii, w której uczestniczymy w naszym życiu, w życiu tego świata, chodzi tylko o jedno. Chodzi tylko o miłość, że jeżeli chcemy wygrać coś w swoim życiu, jeżeli chcemy, aby nasze życie nie przeleciało pomiędzy naszymi palcami jak morski wypalony przez słońce piasek, to musimy coś ze swoim życiem uczynić. Nie możemy pozwolić, aby rzeczywistość naszego życia rozmienić na drobne, aby rozpadła się i nie pozostało z niej nic albo coś bardzo kruchego i nietrwałego. Świat należy do tego, kto go kocha. Świat należy do tego, kto go kocha i potrafi dać tego dowód. Prawdziwe są te słowa i prawdziwości tych słów doświadczamy przecież również i my w naszym życiu. Przecież w sercu każdej osoby znajduje się olbrzymie pragnienie miłości, które my dzięki tej miłości, jaką Bóg wlał w nasze serca, możemy zaspokoić. Matka Teresa z Kalkuty, papież Jan XXIII, Jan Paweł II, tylu świętych, tylu błogosławionych, tych, którzy przecież pokazują nam bardzo jasną i klarowną, przejrzystą drogę wędrowania ścieżkami życia. Są dla nas takimi jasnymi punktami odniesienia, latarniami, które pokazują i potwierdzają prawdziwość tej zasady, że w życiu tak naprawdę chodzi tylko o jedno. Chodzi o miłość. I to odwołanie zasadnicze, fundamentalne. Jezus, jak nikt inny, był mistrzem w sztuce miłowania. Tak jak imigrant, który osiedlił się na obcej ziemi, choć dostosowuje się do nowej sytuacji, jednak przenosi zawsze, przynajmniej we własnym sercu, prawa i zwyczaje swego ludu. Przecież niejednokrotnie spotykamy się także w rodzinie Radia Maria z tymi Polakami, którzy żyją w różnych zakątkach Europy i całego świata. Pomimo tego, że są z dala od ojczyzny, w ich sercu pozostała Polska. Kultywują polskie tradycje, zwyczaje, język ojczysty. W duchu polskiej kultury wychowują często swoje dzieci, które urodziły się poza granicami Polski. I ten przykład odnosimy także w tym podejmowanym temacie do osoby Jezusa, bo to był podobnie i On przyszedł na ziemię i przyniósł ze sobą jako pielgrzym Trójcy Świętej sposób życia ze swojej niebieskiej ojczyzny, wyrażając na sposób ludzki boskie zachowania Przenajświętszej Trójcy. Przyniósł miłość, złożył poprzez swoje misterium paschalne definitywny pocałunek miłości na kartach życia człowieka i całego świata. Jakie są, jakie powinny być cechy chrześcijańskiej miłości, kiedy wczytujemy się w teksty natchnione, odnajdujemy te elementy, które stają się dla nas wachlarzem tego, co podstawowe, tego, co zasadnicze w wymiarze miłości każdego człowieka wierzącego. Kochać jako pierwszy. Miłość Boga, jaką Jezus poprzez dar Ducha zasiał w naszych sercach, jest to miłość bezinteresowna. Miłuje, nie mając żadnego w tym interesu, nie oczekując niczego w zamian. Nie kocha tylko dlatego, że jest kochanym, czy też z innych ludzkich powodów, choćby pozytywnych, jakim jest na przykład przyjaźń. Nie czeka, aby przekonać się, czy ten drugi jest przyjacielem, czy wrogiem. Ale miłuje jako pierwszy, podejmując inicjatywę. Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, niewdzięcznymi i obojętnymi. List do Rzymian. On pierwszy nas umiłował, mówi święty Jan. I tak samo mamy czynić również i my. Święty Jan Chryzostom powie, nie czekaj, aby być kochanym przez drugiego, ale sam zacznij kochać. Kochać jako pierwszy. Miłować wszystkich. Aby rozpalić miłość, jaka pochodzi od Boga, musimy kochać wszystkich, nie wyłączając nikogo. Jesteście synami Ojca waszego, który jest w niebie, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, mówi Jezus. Jesteśmy powołani do tego, aby być malutkimi słońcami obok słońca miłości, jakim jest Bóg. Tak więc wszyscy są adresatami naszej miłości, wszyscy, nie jacyś wszyscy, jako ideał, wszystkie osoby na świecie, jakich może nigdy nie spotkamy, ale wszyscy konkretni. Aby kochać osobę, trzeba przy niej stanąć, mówiła matka Teresa z Kalkuty. Nigdy nie pielęgnuje tłumu, ale tylko osoby. Tak jak aby żywić się Bogiem, wystarcza jedna hostia święta spośród miliardów hostii na całej ziemi. Tak wystarczy jeden brat, jakiego wola Boża stawia u naszego boku, aby łączyć się z ludzkością, która jest Jezusem mistycznym. A zatem każdy bliźni daje mi okazję miłowania Chrystusa, który przez wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem. Miłować nieprzyjaciół. Kolejną cechą będącą zdecydowanie szczególnym wyróżnikiem miłości chrześcijańskiej jest miłość nieprzyjaciół, często niepojęta dla osób niewierzących. Prześladowany wietnamski kardynał Van Thuan opisuje w swojej książce pewną sytuację, pewien epizod ze swojego życia, kiedy doświadczył także gehenny wyobcowania, gehenny więzienia. Przykład, który jest w stanie zrealizować wartość i rangę tego elementu, miłować nieprzyjaciół. Pisze w swojej książce tak. Pewnego razu strażnik więzienny zapytał mnie: Pan nas kocha? Tak, kocham was. Ale my trzymamy pana tyle lat w więzieniu, bez sądu, bez wyroku, a pan nas kocha, to niemożliwe, może to nieprawda. Byłem z panem tyle lat i mógł się pan o tym przekonać, to prawda. Kiedy będzie pan już na wolności, nie wyśle pan swoich wiernych, żeby spalili nasze domy i pozabijali naszych bliskich? Nie. Nawet jeśli chcecie mnie zabić, ja was kocham. Ale dlaczego? Ponieważ Jezus nauczył mnie miłować wszystkich, również nieprzyjaciół. Jeśli tego nie czynię, nie jestem godzien nazywać się chrześcijaninem. To bardzo piękne, ale trudne do zrozumienia, pisze sam ten, który wypowiedział te słowa kardynał Van Thuan. Jezus położył bardzo duży nacisk na tę cechę miłości chrześcijańskiej. Jedynie poprzez taką postawę serca można zaprowadzić na ziemi prawdziwy pokój. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, czyż i poganie tego nie czynią? A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ewangelia Mateuszowa. Miłować dając własne życie. Jezus jest Bogiem i jego miłość musi być nieskończona, tak jak nieskończony jest sam Bóg. Nie jest to miłość, która daje coś. Daje on samego siebie. Umiłowawszy swoich do końca, ich umiłował. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ewangelia Janowa. Jezus dał wszystko bez żadnych ograniczeń. Oddał swoje życie na krzyżu. I daje swe ciało i krew w Eucharystii. I to właśnie jest miara, według której powinniśmy kochać i być gotowymi dać życie dla tych, którzy pracują wraz z nami. Dać życie jedni za drugich. Miłować służąc. W olbrzymiej większości przypadków dawanie życia, jakiego wymaga od nas Jezus, nie dokonuje się poprzez przelanie krwi. Ale ma miejsce w zwykłym, codziennym życiu, poprzez rozmaite małe gesty, poprzez służenie innym, również i tym, którzy z jakichś powodów mogą wydawać się gorsi od nas. Służyć oznacza stać się dla innych Eucharystią, utożsamiać się z nimi, dzielić ich radości i cierpienia, nauczyć się myśleć ich umysłem, czuć ich sercem, żyć w nich. Jest pewne przysłowie indiańskie, które w kontekście również i tej bliskości drugiego człowieka o miłości mówi, że prawdziwa miłość to jest chodzenie w mokasynach drugiego człowieka. Miłość jest pierwszą ewangelizacją, jest zadaniem chrześcijańskim. Przemieniać serca może jedynie miłość chrześcijańska, nie broń, nie groźby. To miłość przygotowuje drogi do głoszenia Ewangelii. Miłość wszystko zwycięża. Kiedy miłość jest prawdziwa, w odpowiedzi wzbudza również miłość. A wtedy kocha się i jest się wzajemnie kochanym. I tak realizuje się na ziemi nowe przykazanie Jezusa. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Wzajemna miłość jest realizacją sztuki miłowania. Drodzy Państwo, tyle refleksji dotyczącej tych elementów, które na pewno wybrzmiewały w katechezach w Radiu Maryja, kiedy podejmowaliśmy temat dotyczący cnoty miłości, powołanie człowieka w życiu w Duchu Świętym. Zaprowadza nas na kartach katechizmu katolickiego w tej części refleksji do artykułu 8 zatytułowanego Grzech. Grzech, który jest brakiem miłości. Grzech, który jest pewnym deficytem w życiu człowieka. Jest brakiem prawdy. Jest swoistego rodzaju pustynią spękaną, wypaloną przez różnego rodzaju upadki, przez różnego rodzaju wybory, które w imię wolności otrzymanej w akcie stworzenia oddaliły nas od tej miłości, pełnej miłości miłosiernej, którą jest sam Bóg. Miłosierdzie i grzech. 1846 numer Katechizmu Kościoła Katolickiego i dwa kolejne. Ewangelia jest w Jezusie Chrystusie objawieniem miłosierdzia Bożego dla grzeszników. Anioł zwiastuje Józefowi, nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. To samo można powiedzieć o Eucharystii, sakramencie odkupienia. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawi cię bez ciebie. Słowa świętego Augustyna. Przyjęcie Jego miłosierdzia wymaga od nas wyznania naszych win. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Pierwszy list świętego Jana Apostoła. Jak stwierdza święty Paweł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, list do Rzymian. Aby jednak łaska mogła dokonać swego dzieła, musi ujawnić nasz grzech w celu nawrócenia naszego serca i udzielenia nam sprawiedliwości wiodącej do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, list do Rzymian. Jak lekarz dokładnie bada ranę, zanim ją opatrzy, tak Bóg przez swoje słowo i swojego ducha rzuca żywe światło na grzech. Słowa Jana Pawła II, encyklika Dominum et Vivificantem. Nawrócenie domaga się przekonaniu o grzechu. Zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia. A sąd ten, będąc sprawdzianem działania ducha prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania człowieka łaską i miłością. Weźmijcie Ducha Świętego. Tak więc odnajdujemy w owym przekonywaniu o grzechu dwoiste obdarowanie. Obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością odkupienia. Duch prawdy jest pocieszycielem. Słowa Jana Pawła II, encyklika Dominum et Vivificantem. Walka z grzechem i nieustanny proces nawrócenia to zaproszenie, które staje przed każdym człowiekiem. Zaproszenie dosyć trudne, przez wielu ludzi spychane gdzieś na margines codziennego życia. przez wielu ludzi, którzy postawili siebie w miejsce Pana Boga i żyją tak, jakby Pana Boga nie było, zaproszenie całkowicie zagłuszone. Ale zaproszenie, które jest wyciągniętą ręką miłości samego Boga w stronę człowieka, ręką, która może wyrwać człowieka z odmętu śmierci, z odmętu grzechu, z odmętu poczucia bezsensu tego, co człowiek czyni, kim jest, skąd wyszedł i dokąd zmierza. A przecież obok tych fundamentalnych pytań, które dotyczą istoty naszego życia, nie uciekniemy, bo przecież na naszych oczach odchodzą ludzie. I gdzie? W bezsens, w pustkę, w nicość. Usąsowienie ludzkiego życia właśnie odnajdujemy w tym, który jest miłością miłosierną. Człowiek w swoim życiu stoi przed koniecznością wyboru dobra lub zła. Ideałem moralnym, i tu powracamy do tego, co powiedzieliśmy w pierwszej części katechezy, jest kultywowanie cnót i pełnienie dobra. Tutaj tak naprawdę, podejmując temat dotyczący procesu nawrócenia, walki z grzechem, dobijamy się właśnie o miłość. Aby ta miłość, która przez Jezusa została definitywnie wypowiedziana, tak jak wspomnieliśmy, to On jako pierwszy złożył definitywny, jedyny, niepowtarzalny, największy pocałunek miłości na kartach życia każdego człowieka i kartach dziejów ludzkości. On oczekuje, aby także w życiu każdego z nas odnaleźć swoje właściwe, jedyne, niepowtarzalne, fundamentalne miejsce. Nawrócenie jest właśnie odpowiedzią dawaną Jezusowi, zwróceniem się w stronę Jezusa w momencie uświadomienia, nazwania rzeczywistości grzechu po imieniu i uczynienia kroku w stronę Jezusa, który w sakramencie pokuty i pojednania stwarza każdego, kto tam przychodzi w nowej jakości życia, daje mu czystą kartkę. Mówi, tu zaczynasz, rozpoczynasz zapisywanie historii swojego życia od początku. Złe czyny, a nawet przyzwyczajenie do nich, przecież nie są obce naszemu doświadczeniu. Dlatego problem grzechu był zawsze uważany za niezwykle istotny w podejmowanej refleksji w nauczaniu Kościoła. Gdy rezygnujemy z prezentacji moralności jako wyboru i szukania świętości w wymiarze pozytywnym, jako dążenia do tego, co w górze, dominująca rola w tej dziedzinie przypada tematowi zła. Zachodzi wówczas ryzyko, że w swoim przeżywaniu wiary chrześcijanie skupią się całkowicie na zagadnieniu grzechu, co zresztą byłoby znamienne dla moralności kazuistycznej. Jeśli zaś obowiązki moralne nie są ujmowane z teologicznego punktu widzenia jako owoc relacji do Boga, jeśli zapominamy o nadprzyrodzonym bogactwie życia chrześcijańskiego, grzech przestaje zajmować odpowiednie dla niego miejsce w teologii moralnej. Dochodzimy nawet do przekonania, że jest on już rozwiązaną kwestią teologiczną, a poruszanie jej zabiegiem pedagogicznym, bezużytecznym na dzisiejszym etapie rozwoju człowieka. Prawda o grzechu staje się dla wielu współczesnych ludzi bardzo odległa. Współczesna kultura, my tego doświadczamy, możemy to zaobserwować, pomniejsza znaczenie grzechu, zapomina o nim, odrzuca możliwość jego istnienia. Zjawisko to jest wynikiem obojętności wobec Boga, braku pozytywnej refleksji na temat życia nadprzyrodzonego, a zwłaszcza świętości oraz, no właśnie, negacji eschatologicznego wymiaru człowieczeństwa, tego, co ostateczne, tego, co dla nas ludzi wierzących jest przejściem w inną rzeczywistość. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Papież Pius XII twierdził, że grzechem obecnego stulecia jest utrata poczucia grzechu. Ta sama diagnoza pojawia się w słowach papieża Pawła VI. Utrata poczucia grzechu pozostaje dziś fundamentalnym problemem, jaki dotyka całą ekonomię zbawienia. Jan Paweł II wyraża to w następujących słowach. Człowiek współczesny jest zagrożony niemożnością rozwoju duchowego, a nawet zanikiem poczucia grzechu. utratą sumienia, która odpowiada rzeczywistości nazwanej przez Chrystusa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Wymiar osobowy złego postępowania zaciera się w tym, co często nazywamy grzechem zbiorowym, a odpowiedzialność indywidualna zostaje zredukowana w wyniku przeceniania wartości postaw oraz przyjęcia opcji w jakimś stopniu fundamentalnych, które zniekształciły koncepcję grzechu. No proszę popatrzeć na wielość tłumaczeń wypływających z ludzkiego serca. Przecież wszyscy tak robią. Usprawiedliwiamy się bardzo łatwo z tych wyborów, które w naszym życiu oddalają nas od Pana Boga, są złymi wyborami, a gdzieś przez nas w naszej ocenie może przez źle uformowane sumienie, przez sumienie zdeformowane, sumienie zagłuszone różnego rodzaju wpływami również współczesnej kultury, współczesnego świata, zredukowane, usprawiedliwione. Będziemy chcieli, drodzy Państwo, w tych katechezach podejmować tematy dotyczące istoty ludzkiego życia, życia, które ma być drogą prowadzącą człowieka do świętości. I na tej drodze spotykamy tego, który jest gwarantem bezpiecznej możliwości przejścia tą drogą i osiągnięcia tego, co jest zamierzonym przez Boga celem tej drogi, świętości, życia w miłości z Bogiem, który jest Bogiem trójjedynej miłości. Dlatego te kroki, które stawiać będziemy, będą tak bardzo ważne, bo będziemy podejmowali tematy dotyczące tych momentów, w których człowiek gubi się w swoim życiu, w których światło pochodni miłości Boga, które powinno rozbłyskać w sercu każdego człowieka, zostaje przyćmione, a w życiu niektórych ludzi nawet i zgaszone. Będziemy przypatrywali się tym wyborom, które dokonujemy, a które oddalają nas od źródła miłości. W sakramencie pokuty i pojednania spotykamy tę miłość, która dobija się o naszą miłość. Tę miłość, która chce być miłością przyjętą, miłością, która chce człowieka bezpiecznie przeprowadzić ścieżkami jego życia i jego codzienności. Następne katechezy tematycznie dotyczyć będą definicji grzechu, zróżnicowania grzechów, ciężkości grzechu, grzech śmiertelny i grzech powszedni, mnożenie się grzechu, oraz przejdziemy już do tematów dotyczących wspólnoty ludzkiej, wspólnotowego charakteru powołania ludzkiego. Zapraszam Państwa do sięgnięcia także po katechizm Kościoła katolickiego, po literaturę uzupełniającą. Wiele jest książek mówiących o grzechu, mówiących o potrzebie nawrócenia ludzkiego serca. Znajdźmy także w naszym życiu czas na odpowiednią lekturę, abyśmy mieli w swoim życiu takie momenty, takie punkty, przystanki, w których będziemy potrafili dobijać się o swoje życie, w których nie pozwolimy rozmienić naszego życia na drobne.